Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I znowu jest moim wielkim przywilejem, ażeby móc stać przed wami i wierzę, że podzielić się tym, co Pan położył na moim sercu. Dzisiaj wybrałem taki temat, chciałbym mówić na temat uwielbienia. Dlaczego na temat uwielbienia? No jestem w grupie uwielbiającej od wielu lat w zasadzie i również muszę przyznać, że lubię tą służbę, słuchajcie, bardzo lubię uwielbiać Pana przez śpiew. To nie jest jedyna forma uwielbienia, można to naprawić? To nie jest jedyna forma uwielbienia, o jakiej nam Słowo Boże mówi, ale dzisiaj chciałbym mówić właśnie na temat uwielbienia związanego z graniem i śpiewaniem na chwałę Pana. Kiedy patrzymy na Słowo Boże, tak naprawdę Słowo Boże bardzo dużo mówi na ten temat. Sam sobie nawet nie zdawałem sprawy, jak wiele Biblia mówi nam na temat uwielbienia, zanim zacząłem ten temat studiować. Nie chciałbym dzisiaj wchodzić w jakieś dyskusje na temat tego, wiecie, jaka powinna być forma muzyki, dlatego że to jest temat może na inny czas, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy wszyscy razem przyjrzeli się temu, co Biblia mówi nam na temat uwielbienia w formie muzyki, w formie grania i śpiewania na chwałę naszego Pana. Wiecie, ja wierzę, że Bóg w ten sposób nas skonstruował, tak jak sam powiedział Bóg w pierwszej księdze Mojżeszowej, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Czyli wlał w nas charakter Boży. I ja wierzę, że to pragnienie, ażeby śpiewać i uwielbiać Pana, zostało w nas wlane przez Boga w momencie, kiedy zostaliśmy przez Niego stworzeni. Dlatego, że kiedy patrzymy na Słowo Boże, kiedy patrzymy i na Stary, i na Nowy Testament, to często widzimy, jak w sposób spontaniczny ludzie zaczynają uwielbiać Boga. Także chciałbym, żebyśmy po tym krótkim wstępie, na początku przyjrzeli się temu, co Biblia mówi na temat uwielbienia w Starym i w Nowym Testamencie. Potem, żebyśmy się przyjrzeli temu, dlaczego uwielbienie jest tak ważne i wierzę, że na zakończenie będę w stanie was, każdego z nas tutaj zachęcić do tego, ażeby w sposób bardziej aktywny oddawać chwałę i uwielbienie naszemu Panu. W momencie, kiedy patrzymy na Słowo Boże, w momencie, kiedy spojrzymy najpierw na Stary Testament, możemy zobaczyć, jak bardzo dużo uwagi poświęcone jest uwielbieniu. Ja nie wiem, czy wiecie o tym, że najdłuższa księga w ogóle całej Biblii i Starego Testamentu to jest śpiewnik. Ja nie wiem, czy zdawaliście sobie z tego sprawę. Księga Psalmów to jest śpiewnik. To nie jest nic innego, jak tylko śpiewnik. To są pieśni, które Żydzi śpiewali podczas świąt i uroczystości. Co jest bardzo interesujące, najbardziej interesujący jest moim zdaniem psalm 150. Możemy sobie go w zasadzie przeczytać, dlatego że on jest takim ukoronowaniem tej księgi psalmów. Psalm 150 podsumowuje, o czym ta księga w ogóle jest. Zobaczcie, przeczytajmy sobie psalm 150. Jest napisane tak. Alleluja! Chwalcie Boga w świątyni Jego, chwalcie Go na ogromnym Jego nieboskłonie, chwalcie Go dla potężnych dzieł Jego. Chwalcie Go za niezmierzoną wielkość Jego. Chwalcie Go na głośnych trąbach. Chwalcie Go na harfie i cytrze. Chwalcie Go bębnem i pląsaniem. Chwalcie Go na strunach i na flecie. Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych. Chwalcie Go na cymbałach głośnych. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Alleluja. Amen. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Spójrzmy na ten psalm. W zasadzie wydaje mi się, że to jest piękne podsumowanie tego, w jaki sposób powinno wyglądać nasze życie uwielbieniowe. Ten psalm mówi na temat tego, że Pan powinien być chwalony wszędzie. Niech wszystko, co żyje, chwali Pana. Czyli w zasadzie nie jesteśmy ograniczeni do formy uwielbienia jako śpiew tutaj do zboru. Słuchajcie, to nie jest jedyne miejsce, w którym mamy wielbić Pana, ale mamy Go chwalić wszędzie. Wszędzie, gdzie się znajdujemy, mamy oddawać chwałę Panu. Po pierwsze, mamy chwalić Pana ze względu na to, kim On jest. Po drugie, musimy Panu oddać chwałę ze względu na to, co On uczynił. Jest napisane, chwalcie Go dla potężnych dzieł Jego, za niezmierzoną wielkość Jego. I potem mówi na temat instrumentów, słuchajcie, które psalmista wymienia jako instrumenty, które były używane podczas uwielbienia. Mówi tutaj na temat trąby, na temat harfy, cytry, bębnów i pląsania również, na strunach i flecie i mówi o cymbałach również. Czyli wymienia w zasadzie pełen zakres instrumentów, jakie były w zasadzie dostępne ludziom współczesnemu psalmiście. Także wiecie, kiedyś pojawiła się taka debata w zborze. Ja nie wiem, czy wy to pamiętacie. Czy używać instrumenty, czy nie używać instrumentów? Wiecie, to była... Na przykład, jeżeli chodzi o Jana Kalwina, on na przykład z wielką rezerwacją odnosił się do używania instrumentów podczas uwielbienia. Był on bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o użycie instrumentu, dlatego że tłumaczył, że obawiał się, że forma, sama muzyka jako forma zaćmi całą treść pieśni, która była śpiewana przez zbór. On chciał tak jakby usunąć tę barierę. On uważał, że może w lepszy sposób... O, widzicie, dobrze, że widzę kamerę, chociaż mi kołnierzyk się schował z jednej strony. O, super. Tylko odwrotnie jest. Dobra. Także on uważał, że ludzie nie będą zwracali uwagę na treść pieśni, jeżeli będą używane instrumenty. Ale wiecie, jeżeli patrzymy na psalmy, jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób wyglądało uwielbienie w Słowie Bożym, myślę, że Bóg naprowadza nas na to, że instrumenty powinny być używane. Że użycie instrumentów jest właściwe w zborze. Wiecie, ja wychowałem się na przykład, kiedy ja chodziłem do zboru, należeliśmy do takiej denominacji wolnych chrześcijan. Na przykład tam używało się tylko pianina. Tylko pianino było używane podczas uwielbienia. Niektóre zbory nawet tutaj używały pianina i organ, nie? Na przykład gitara już była nieużywana, o bębnach absolutnie nie było mowy. U nas też, słuchajcie, ja nie wiem, czy pamiętacie, z 15 lat temu, pastorze, to chyba nie było u nas bębnów, nie? Jakoś tak? Dopiero jak się bębnista pojawił, to pojawiły się również bębny. Także wiecie, użycie instrumentów powoli zaczęło wchodzić do użycia. I ja wierzę, że jest rzeczą jak najbardziej właściwe. Tak samo jeżeli chodzi o psalmy, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o psalmy, to nie są, słuchajcie, w momencie, kiedy czytamy psalmy, to nie są po prostu, nie jest jakiś taki zbiór jakichś piosenek, jakichś zapisów, nie wiadomo jakich, ale one są napisane w sposób bardzo konkretny. Słuchajcie, Żydzi, naród izraelski, oni wiedzieli, jak to śpiewać. My w tym momencie nie wiemy, jak to śpiewać, dlatego że zaginęły melodie, które były używane do tego, żeby śpiewać te pieśni. Tak samo, jeżeli chodzi na przykład o polskie kolędy. Ja nie wiem, czy wiecie, że w wielu przypadkach przetrwał tekst polskich kolęd albo polskich pastorałek, a melodie zaginęły. I dopiero niektóre z melodii są bardziej współczesne niż tekst. Na przykład jest odległość 100-200 lat pomiędzy tekstem a melodią, dlatego że oryginalna melodia zaginęła. Tak samo jest w przypadku psalmów. Niektóre z psalmów wręcz zawierają nawet instrukcje, jak je grać. Czyli zobaczcie, nawet otwórzmy sobie Księgę Psalmów. Zacznijmy od czwartego, dlatego że czwarty zawiera pierwszą instrukcję i przyjrzyjmy się. Patrzcie, czwarty psalm, przewodnikowi chóru z grą na strunach, psalm Dawidowy. Czyli te mówią, że jak ma być grany ten psalm. Widzicie? To jest opisana forma, jak ma być grany. Następny, piąty, przewodnikowi chóru z grą na fletach, psalm Dawidowy. Czy to już jest inny psalm? Ten psalm się inaczej gra. Psalm szósty, przewodnikowi chóru z grą na strunach, na oktawę. Ja nie wiem, co to znaczy, ale wiecie, ale był jakiś sposób grania tego psalmu. Następne. Pieśń Dawida, którą zagrał Panu z powodu Kusza z Beniamina i tak dalej. Następny. Przewodnikowi chóru na nutę tłoczący wino, psalm Dawidowy. Następny. Przewodnikowi chóru na nutę umieraj za syna, psalm Dawidowy. Czyli widzimy tutaj konkretną instrukcję co do tego, w jaki sposób psalmy były śpiewane, czyli to były pieśni, tak jak my, słuchajcie, gramy pieśni podczas uwielbienia, mamy nasze śpiewniki, tak samo naród izraelski również miał swój śpiewnik. Oni również posiadali śpiewnik, oni wiedzieli, jak te pieśni się śpiewa i praktykowali śpiewanie tych pieśni w życiu codziennym. Jeżeli chodzi o okoliczności, w jakich, jakich pieśni były śpiewane, to w zasadzie nie widzimy tutaj jakichś ograniczeń, jeżeli chodzi o naród izraelski. Ja nie wiem, czy pamiętacie na przykład jeden z najciekawszych zapisów takiego spontanicznego uwielbienia jest opisany w drugiej księdze mojżeszowej. Ja nie wiem, czy przypominacie sobie historię, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu, pamiętacie? Czekajcie, niech ja to znajdę. To jest druga księga mojżeszowa, 15 rozdział. Kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu i przeszedł suchą nogą po dnie Morza Czarnego, kiedy Bóg sprawił, że armia Faraona wraz z Faraonem została zaginęła, zobaczcie, co jest napisane. Może zacznijmy od ostatniego wersetu 14 rozdziału. Jest napisane tak. Izrael ujrzał wielką moc, jaką Pan okazał na Egipcjanach, a lud bał się Pana i uwierzyli w Pana i w sługę jego Mojżesza. I zobaczcie teraz, jaka jest reakcja Mojżesza. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Zaśpiewam Panu, gdyż nader wspaniały się okazał i tak dalej. Czyli zobaczcie, widzimy tutaj, jak w sposób spontaniczny. Ja wierzę, że przez inspirację Ducha Świętego, w momencie, kiedy cały naród izraelski został poruszony tym wielkim zwycięstwem, które nastąpiło, kiedy zostali wyzwoleni z tej straszliwej niewoli egipskiej, kiedy Bóg w cudowny sposób ich ocalił, w sposób naturalny pojawiła się na ich ustach pieśń. Co jest interesujące, jeżeli patrzymy na 20 werset, nie jest, bo jest napisane, że to są synowie Izraelscy. Nie wiem, czy tam chodziło o synowie i córki, jest napisane o mężczyznach, ale w 20 wersecie jest napisane inaczej. Wtedy prorokini Miriam, siostra Arona, wzięła w rękę swoją bęben, czyli widzimy tutaj użycie instrumentów, a wszystkie kobiety wyszły za nią z bębnami i w pląsach. Wtedy Miriam zaśpiewała: śpiewajcie Panu, gdyż nader wspaniałym się okazał, konia i jeźdźca wrzucił w morze. Czyli śpiewa dokładnie tą samą pieśń, którą śpiewał Mojżesz i mężczyźni. Czyli widzimy tutaj, jak następuje spontaniczna forma uwielbienia w całym narodzie izraelskim. Wiecie, co jest ciekawe, jeżeli chodzi o Słowo Boże, że to jest to, że wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej jest takim symbolem dla nas narodzenia się na nowo, że wychodzimy, odchodzimy z tej niewoli diabła, zostawiamy za sobą niewolę grzechu, Bóg we wspaniały sposób okazuje swoje zwycięstwo nad naszym starym życiem i przechodzimy do nowego życia. Stajemy suchą nogą, przechodzimy po dnie Morza Czerwonego, Bóg w cudowny sposób nas wyzwala i wtedy, ja nie przypomnijcie sobie, jak to było w momencie, kiedy na nowo się narodziliśmy. Ja to miałem ochotę śpiewać, słuchajcie. Mi się wszystko po prostu podobało. Po prostu było, wszystko było fantastyczne. Także ja wierzę, że to właśnie jest w momencie, kiedy narodzamy się na nowo, ja wierzę, że Bóg wyzwala w nas to pragnienie oddawania Mu chwały przez pieśń i przez śpiewanie. Co jest interesujące, że jeżeli patrzymy dalej na Stary Testament, to widzimy, jak w różnych okolicznościach chwała była oddawana Bogu przez różnych mężów. Myślę, że najbardziej ciekawą postacią w tym momencie jest król Dawid, dlatego że wiemy, że napisał w zasadzie bardzo wiele psalmów. Również wiemy o nim, że grał na harfie. Pamiętacie, jak jest o nim napisane, jak grał na harfie królowi Saulowi i to powodowało, że on się uspokajał. Ale w momencie, kiedy czytamy historię króla Dawida, to widzimy, jak bardzo był on zaangażowany w uwielbienie Pana właśnie przez śpiew i przez pieśń. W momencie, kiedy spojrzymy na drugą księgę Samuelową, otwórzmy sobie drugą Samuelową, 22 rozdział. Druga Samuelowa, 22 rozdział. Od 1 do 4 wersetu, w zasadzie przeczytam, to można było cały rozdział przeczytać, ale przeczytajmy 22, 1, 4. Jest napisane, że już na koniec życia Dawida jest napisane tak. Gdy Pan wyrwał Dawida z ręki wszystkich jego nieprzyjaciół i z ręki Saula, przemówił on przed Panem w słowach następującej pieśni. Co jest interesujące, że nie jest powiedziane, że on nam zaśpiewał tą pieśń, lecz przemówił w słowach pieśni. Wiecie, wydaje mi się, że dla nas to jest dość ważny werset, dlatego że zwraca on naszą uwagę na to, że podczas uwielbiania naszego Pana przez pieśni musimy zwrócić uwagę na to, co śpiewamy. Jakie są słowa pieśni. W jaki sposób możemy przed Pana wylać nasze uwielbienie słowami, lub treścią słów, które są zawarte w tej pieśni. Jest napisane tak. Pan jest opoką moją i twierdzą moją i wybawieniem moim. Bóg skałą moją, Jemu ufam, tarczą moją, rogiem zbawienia mego, schronieniem moim i ucieczką moją, wybawieniem moim, który mnie od przemocy wybawia. Uwielbionego wzywam Pana i będę wybawiony od nieprzyjaciół moich i tak dalej. Czy widzimy tutaj, jak w jaki sposób król Dawid skupia się tylko i wyłącznie na Bogu w momencie, kiedy oddaje mu chwałę. Kolejną interesującym fragmentem ze Słowa Bożego, który opisuje sposób uwielbienia króla Saula, jest historia, kiedy sprowadzał on świątynię przymierza do Jerozolimy. Ja nie wiem, czy pamiętacie tą historię, jak Filistyńczycy podczas bitwy w zasadzie odbili od Izraelitów skrzynię przymierza do Jerozolimy, nie świątynię, skrzynię przymierza. Pamiętacie historię, kiedy Filistyńczycy odbili skrzynię przymierza i była ona w ich posiadaniu i w pewnym momencie pozbyli się tej skrzyni przymierza, dlatego że ona im stwarzała bardzo dużo problemu. I Dawid postanowił sprowadzić ją z powrotem do Jerozolimy i zobaczmy, w jaki sposób to się odbywało. To jest druga księga Samuelowa, szósty rozdział. To jest druga Samuelowa, szósty rozdział, od 12 wersetu. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan pobłogosławił domowi Obeda Edomczyka i wszystkim, co do niego należy ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. A kiedy niosący skrzynię Pana postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tycznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efod. I sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie. Bardzo ciekawa historia, dlatego że widzimy tutaj z jednej strony króla Dawida, który wśród okrzyków, tańczenia, czyli prawdopodobnie miała tam miejsce również muzyka, wśród trąbienia, sprowadza w wielkiej radości skrzynię przymierza do Jerozolimy. Widzimy tutaj, w jaki sposób Izraelici wyrażali swoją radość, wyrażali swoją bliskość Boga, lub swoją, w ten sposób Dawid wyrażał swoją wdzięczność Bogu za to, co uczynił, że pozwolił mu sprowadzić skrzynię przymierza z powrotem do Jerozolimy. Co jest interesujące też, że Dawid, będąc królem, nie był przyodziany w piękną szatę, tylko był po prostu przyodziany w zwykłą lnianą tunikę i wyglądał w sposób bardzo mało dostojny, tańcząc w ten sposób przed Izraelem. I jego własna żona wzgardziła nim za to. Wiecie, ona potem nie mogła mieć dzieci. To było w Izraelu czymś bardzo przykrym dla kobiety. Kobieta nie czuła się kobietą w pełni spełnioną, jeżeli nie miała potomstwa. I Słowo Boże mówi, że ze względu na to, że wzgardziła swoim mężem, Bóg jej nie dał potomstwa. Wiecie, czasami jak sam uwielbiam jak Boga, wiecie, myślę, że nie powinniśmy, słuchajcie, zastanawiać się nad tym, co ludzie o nas myślą w momencie, kiedy oddajemy chwałę Panu. Dlatego, że wiecie, to też nie chodzi o jakieś takie sztuczne uzewnętrznianie jakichś naszych emocji. To nie o to chodzi, słuchajcie. Jeżeli nasze serce naprawdę raduje się przed Panem, jeżeli ono chce wyrazić Mu wdzięczność, jeżeli pragniemy zbliżenia się do Pana, nie wstydźmy się Go, słuchajcie. Nie wstydźmy się Go, dlatego że On się do nas przyzna. to On jest dobry i On się do nas przyznaje. I On widzi nasze serce, On widzi stan naszego serca. Także ja wierzę, słuchajcie, że zobaczcie, że postawa Dawida Bogu się podobała. Postawa Dawida Bogu się podobała. Wiecie, niektórzy mówią, że wiecie, ja wewnętrznie przeżywam, że tak powiem. No ja tam, wiecie, ja tam nie wiem, nie, ale tak trochę ciężko jest mi uwierzyć, że niektórzy wewnętrznie przeżywają. Dlatego, że wiecie, ja czasami wiem, jak to jest. Jak przechodzę na uwielbienie i myśli gdzieś tam krążą w różnych miejscach, to wiecie, nie mam ochoty tańczyć jak król Dawid. Ale kiedy moje serce naprawdę jest blisko niego, naprawdę, słuchajcie, to serce to nie jest ważne, to co kto myśli. Także to nie jest, także to jeżeli chodzi o Stary Testament, myślę, że uwielbienie było bardzo ważne wśród Izraelitów. Widzimy, jak mieli oni swój własny śpiewnik, widzimy, jak król Dawid dał im przykład tego, w jaki sposób mają uwielbiać. Później sobie też powiemy na temat tego, że wyobraźcie sobie, że świątynia również miała swoją własną grupę uwielbiającą. Sobie zaraz na ten temat też przeczytamy kilka rzeczy. Ale jeżeli chodzi o Nowy Testament, On też mówi dużo na temat uwielbienia w formie śpiewu. Jeżeli chodzi o w ogóle sam aspekt uwielbienia, to po pierwsze wydaje mi się, że Nowy Testament wskazuje nam, kto jest adresatem naszego uwielbienia. Że przede wszystkim nasze uwielbienie powinno być skierowane w stosunku do naszego Pana. Jeżeli przyjrzymy się słowom modlitwy pańskiej, zobaczcie, co mówi modlitwa pańska, to jest tak zwany Ojcze Nasz, jak to mówimy. Przeczytajmy sobie, jak jest ona zapisana w Ewangelii Łukasza. To jest 11:2. Ewangelia Łukasza 11:2. Jest napisane: Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Czyli bardzo, bardzo mi się podoba forma, w jakiej pierwsze w zasadzie zdanie modlitwy pańskiej jest opisane. Dlatego, że wszystko jest Twoje, czyli nasze pełne uwielbienie. Nasza modlitwa, nasze życie ma być skierowane na Pana. Czyli tak samo jak jest pierwsze 10 przykazań, pierwsze przykazania wskazują na chwałę Bogu, że Bogu należna jest chwała, do Niego należy cała chwała. Tak samo modlitwa pańska w Nowym Testamencie mówi nam dokładnie to samo. Nasza chwała, nasze uwielbienie powinno być skierowane tylko i wyłącznie w stosunku do naszego Pana. Jeżeli chodzi o to, w jaki sposób powinniśmy oddawać Panu w zborze, czytamy sobie na ten temat w liście świętego Pawła do Efezjan. Otwórzmy sobie list świętego Pawła do Efezjan, 5:19. Jest napisane tak: rozmawiając z sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu. Czy widzicie, to jest bardzo, bardzo interesujący werset. Dlatego, że on wręcz mówi, że mamy rozmawiać ze sobą przez psalmy i hymny i pieśni duchowne. Czyli w zasadzie, zobaczcie, co ten werset mówi. Że śpiewając na chwałę Panu, zachęcamy jeden drugiego. Kiedy widzi, ja słuchajcie, naprawdę, jak stoimy tutaj na górze, to naprawdę jest, ja nie wiem, ja lubię tutaj grać i lubię śpiewać, słuchajcie, ale naprawdę przyjemnie jest spojrzeć, jak ktoś naprawdę, takie to jest zachęcające, jak widać, że ktoś znajduje się naprawdę w obecności Bożej, że dotyka serca Bożego pieśnią, którą śpiewa. To jest tak zachęcające, słuchajcie. Ja myślę, że to jest wielkim zachęceniem jeden dla drugiego. Jeżeli prawdziwie oddajemy chwałę naszemu Panu. To samo napisane jest w liście świętego Pawła do Kolosan w 3:16. Kolosan 3:16. Jest napisane: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jednych drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. To samo było napisane w Efezjach, tutaj też jest napisane, że uwielbienie ma pochodzić z serca. To nie jest jakieś automatyczne, słuchajcie, wypowiadanie słów, których nauczyliśmy się na pamięć. Nasze uwielbienie pochodzi z serca. Wylewamy nasze serce przed Panem. Wiecie co? Ja wierzę, że Duch Święty porusza zbory, kiedy uwielbienie pochodzi z serca. Wiecie, uwielbienie też jest opisane w jeszcze jednej księdze, w Księdze Objawienia. Chciałem każdego z nas zachęcić do tego, żebyśmy słuchajcie, ćwiczyli przed tym, co będzie się działo w momencie, kiedy spotkamy się z naszym Zbawicielem. Dlatego, że przeczytajmy sobie. Zobaczmy, co tam jest napisane. Objawienie, 5 rozdział. Zobaczcie, co się będzie działo w niebie. Objawienie, 5 rozdział. Objawienie, 5 rozdział, 6-14 sobie przeczytamy. Dość długi fragment. To jest objawienie świętego Jana, 5 rozdział, 6-14. I widziałem pośrodku między tronami a czterema postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczów, a to jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Czyli widzimy tutaj obraz chwały Bożej, o którym również czytaliśmy, pamiętacie, w Izajasza na przykład. To jest ten sam obraz. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie, a gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie i 24 starców, a każdy z nich miał harfę, czyli grał, i złotą czaszę pełną wolności, a to są modlitwy świętych, i zaśpiewali nową pieśń tej treści. Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi i z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I tak dalej. Możemy sobie przeczytać. Czyli zobaczcie, co tutaj jest napisane. W niebie będzie miało miejsce uwielbienie. Nie będziemy mówić sobie na temat symboliki tych wszystkich postaci, dlatego że są różne interpretacje, ale ogólnie rzecz biorąc, najważniejsze przesłanie z tych kilku wersetów, które możemy odebrać, to jest to, że niebo będzie kontynuacją uwielbienia tego, które ma miejsce na ziemi. Także zachęcam wszystkich, przygotowujmy się, słuchajcie, do uwielbienia. Wierzę, że uwielbienie jest czymś, czego możemy się uczyć. Ja wierzę, że wiecie, na początku, ja każdego z nas, słuchajcie, chcę zachęcić, ażeby uwielbiać we własnym zakresie. W momencie, kiedy spędzamy czas, słuchajcie, sami, indywidualnie, naprawdę jest wspaniałą rzeczą oddawać chwałę Panu. Ja na przykład mam ten wielki przywilej, że jako z racji mojej pracy dużo podróżuję samochodem. A wiecie, czasami słucham kazań, czasami słucham wiadomości, gdzie jest korek, ale największą radość mi sprawia, kiedy mogę jechać od jednego pacjenta do drugiego i oddawać chwałę Panu, słuchajcie. Nawet kiedy ten korek jest, kiedy taksówkarz chce mnie niechcący zamordować, to wszystko jest okej. Wszystko jest w porządku, dlatego że znajduję się w obecności Najwyższego. Naprawdę zachęcam was, szukajmy, słuchajcie, takich chwil, takich momentów, gdzie mamy wolny czas. Jeżeli się wstydzimy innych, no to jest okej. Okay. No to znajdźmy taki moment, gdzie jesteśmy w ciszy i oddajmy chwałę Panu. Wiecie, ja muszę powiedzieć, że z mojej strony największe momenty bliskości w mojej relacji z Panem właśnie w takich chwilach odczuwałem, kiedy byłem zaangażowany w oddawanie jemu chwały i czci. Także widzimy, jak bardzo wiele w Biblii jest napisane na temat uwielbienia, jak to i w Starym Testamencie lud Boży uwielbiał Pana, jak dzisiaj jesteśmy nawoływani do tego, żeby uwielbiać Pana, jak to uwielbienie i chwała Bogu i śpiew i granie na instrumentach będzie kontynuowane również w niebie, tam kiedy spotkamy się z Panem. Ale wiecie, zastanawiam się, dlaczego to uwielbienie jest tak ważne? No bo skoro jest tak dużo na temat tego uwielbienia napisane, skoro napisane są, słuchajcie, całe fragmenty pieśni, ta pieśń Mojżesza jest napisana, potem powtórzona przez Miriam jest ta sama pieśń, 150 psalmów jest napisane. Dlaczego to uwielbienie jest tak bardzo ważne? Wiecie, wydaje mi się, że w dużym stopniu jest to związane z wypełnieniem pierwszego przekazania, jak już wcześniej wspomniałem. Przeczytajmy sobie pierwszych może kilka przekazań. To jest druga księga Mojżeszowa, 20 rozdział. To jest druga Mojżeszowa, 20 rozdział. Zobaczcie, jakie są słowa pierwszych przekazań. A A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Jam jest Pan, to jest 21 wersetu. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział od 1 wersetu. A Pan mówił wszystkie te słowa i rzekł. Jam jest Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek, co jest w niebie, w górze i na ziemi, w dole i tego, co jest w wodzie pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą. A okazuję łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Nie nadużywaj imienia Pana Boga swego, gdyż Pan nie zostawi bez kary tego, który nadużywa imienia Jego. Pamiętaj o dniu sabatu. W zasadzie tyle można powiedzieć. Pamiętaj o dniu sabatu. Czyli wszystkie te przekazania pokazują nam, że nasza chwała jest należna Bogu. I ja wierzę, że uwielbienie jest bardzo ważnym aspektem tego, w jaki sposób oddajemy chwałę Bogu. Także może się pojawić pytanie, dobrze, czyli jeżeli mamy oddawać chwałę Bogu, to wystarczy, że będziemy grać i że będziemy śpiewać i że Bóg będzie z tego zadowolony. Czy tak jest? Wiecie, Słowo Boże tak naprawdę mówi dość dużo na temat tego, jaka forma uwielbienia Bogu się nie podoba. Dlatego, że jest uwielbienie, które się Bogu podoba, jest również uwielbienie lub śpiew, lub granie, które Bogu się nie podobają. Także jeżeli chodzi o uwielbienie, które się Bogu nie podoba, są dwa miejsca w księgach proroczych, które w bardzo ciekawy sposób o tym mówią. Zobaczcie, otwórzmy sobie księgę Izajasza. Otwórzmy sobie księgę Izajasza, 29 rozdział. Księga Izajasza, 29 rozdział. Izajasza 29 mówi tak, od 13 do 16 wersetu. Izajasza 29, 13. I rzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Dlatego też ja będę nadal dziwnie postępował z tym ludem, cudownie i dziwnie, i zginie mądrość jego mędrców, a rozum jego rozumnych będzie się chował w ukryciu. Biada tym, którzy głęboko ukrywają przed Panem swój zamysł, których działanie odbywa się w ciemności i którzy mówią, kto nas widzi, kto wie o nas. W zasadzie do 15 to przeczytajmy. Zobaczcie, jak ciekawe są te słowa. Tutaj Bóg mówi na temat uwielbienia, które nie jest połączone z czystym sercem. Tutaj lud izraelski mówi, kto nas widzi, kto wie o nas. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy przechodzimy przed tron Pana, musimy oczyścić nasze serce. Ja myślę, że w momencie, kiedy w naszym życiu pojawia się grzech i kiedy go ukrywamy, kiedy wydaje nam się, że wszystko jest okej, bo ludzie nie widzą, to Bogu się to nie podoba. I Bóg sam mówi o tym, że nie będzie przyjmował takiego uwielbienia. Inną formą uwielbienia, którego Bóg nie przyjmuje, to jest opisany w księdze Amosa. Nie chodzi tylko o słowa, wyobraźcie sobie, ale zobaczcie, w momencie, kiedy serce Izraelitów nie było przed Bogiem czyste, zobaczcie, w jaki sposób on odnosi się do uwielbienia, które oni zanosili przed tron Boży. Jest to opisane w 6 rozdziale, przepraszam, w 5 rozdziale księgi Amosa. To jest 23 werset. Zobaczmy. To jest księga Amosa, 5 rozdział, 23. Zobaczcie. Usuń ode mnie wrzask Twoich pieśni i nie chcę słyszeć brzęku Twoich harf. Czyli zobaczcie, jeżeli uwielbienie nie jest połączone z czystym sercem, to nawet najpiękniejszy śpiew, nawet najpiękniejsza forma gry na instrumencie dla Boga brzmi jak wrzask i jak brzęk. Czyli jest czymś, co Bogu się nie podoba. A więc w jaki sposób mamy oddawać chwałę Bogu? W jaki sposób możemy być pewni, że możemy przed Jego tron przyjść i takiego rodzaju uwielbienie i chwała będzie Mu się podobać? Wiecie, jest bardzo ciekawy fragment w Ewangelii świętego Jana. Ja nie wiem, czy pamiętacie, kiedy Pan Jezus spotyka się z Samarytanką przy studni. I właśnie podczas spotkania z tą kobietą On objawia tej kobiecie, w jaki sposób powinno wyglądać uwielbienie. Zobaczcie, to jest w zasadzie czwarty rozdział Ewangelii Jana od 19 wersetu. Zobaczcie, co jest napisane. Rzekła mu niewiasta: Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć, wy zaś mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus: Niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddać w duchu i w prawdzie. Zobaczcie, co on do niej mówi. Nie ma znaczenia, gdzie oddajesz chwałę Bogu. Miejsce nie ma znaczenia. Gdziekolwiek jesteś, możesz Bogu oddawać chwałę. Ważne jest, żebyś był odrodzony, żeby twoje życie było przemienione, żeby twoje życie duchowe było przemienione i żeby w twoim życiu pojawiła się prawda. Wiecie, Słowo Boże pokazuje nam tak naprawdę wiele przykładów, gdzie ludzie próbowali uwielbić Boga, a gdzie Bogu to się nie podobało, dlatego że nie oddawali Mu chwały, nie uwielbiali Go w duchu i w prawdzie. Pierwszy fragment jest na przykład napisany o Kainu i Ablu. Pamiętacie, już nie będziemy tego czytać. Przyszedł Kain, przyszedł Abel. Kain zabił Abla, prawda? Kain przyniósł co? Owoc swojej roli. A co Abel przyniósł? Zabił baranka. Zobaczcie, Abel wiedział, że nie może sam nic zrobić, ażeby oddać chwałę Bogu. Abel poznał tą prawdę. Kain chciał sobie zasłużyć na to, żeby przypodobać się Bogu. Nie możemy sobie zasłużyć na to, żeby przypodobać się Bogu. My możemy Jemu jedynie oddać chwałę za to, kim On jest i za to, co On uczynił. Zobaczcie, drugi jest kolejny fragment. To jest też bardzo, bardzo taki interesujący fragment, który pokazuje, w jaki sposób nie powinno się oddawać chwałę Bogu. To jest trzecia księga Mojżeszowa. Może sobie przeczytajmy ten fragment. Trzecia księga Mojżeszowa opisuje nam, w jaki sposób dwaj synowie Aarona ponieśli śmierć, kiedy w niewłaściwy sposób przyszli, ażeby oddać Bogu chwałę. Zobaczcie, to jest trzecia księga Mojżeszowa, 10 rozdział. Trzecia księga Mojżeszowa, 10 rozdział. To jest dwa pierwsze wersety. Jest napisane tak. Synowie Aarona, Nadab i Abihu wzięli kadzidło, każdy swoją, włożyli w nie ogień i nasypali nań kadzidła i ofiarowali przed Panem inny ogień, którego im nie nakazał. Wtedy wyszedł ogień od Pana i spalił ich, także zmarli przed Panem. Cóż za straszna kara, prawda? Wydaje mi się, że synowie Aarona nie oddawali Bogu chwały w duchu i w prawdzie. Oni chcieli coś z samych siebie wnieść do chwały Bożej. Wiecie, dzisiaj tak nie jest. Nie jest tak, że wiecie, że Bóg będzie zsyłał ogień z nieba, który będzie nas trawił, ale wydaje mi się, że to jest ostrzeżenie dla nas, kiedy przychodzimy do Boga i próbujemy coś osiągnąć z ciała. Próbujemy sami coś wnieść. lub oddać Bogu chwałę na własny sposób, lub siebie samego przez to w jakiś sposób wywyższyć. Wydaje mi się, że Bogu takiego rodzaju wymienienie się nie podoba. Podobna historia, nie wiem czy pamiętacie, miała miejsce również w Nowym Testamencie. To jest znowu historia, gdzie pamiętacie, Pan Jezus mówił, Bogu będziemy oddawać, musimy oddawać Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Pamiętacie historię o Ananiaszu i Safirze? Kiedy chcieli oszukać Ducha Świętego? Kiedy chcieli oddać Bogu cześć i chwałę wielką donacją, którą uczynili na część Kościoła? Ale z tego rodzaju uwielbieniem były związane nieczyste motywacje. Oni oszukali zbór. Jest napisane, że chcieli okłamać Ducha Świętego w tym, co czynili. I co? I tak samo spotkała ich bardzo, bardzo, spotkała ich po prostu śmierć przez to. Także ja wierzę, że Bóg zwraca naszą uwagę, żebyśmy badali nasze serca. Badali nasze serca, czy chodzimy w prawdzie. Czy nasze duchowe życie jest czyste przed Panem, kiedy przychodzimy Jemu oddać chwałę. Wiecie, tak naprawdę w momencie, kiedy przyjrzymy się naszemu społeczeństwu, to zobaczcie, w jak bardzo mocny sposób szatan atakuje nasze społeczeństwo właśnie przez muzykę. Właśnie przez formę muzyki. Jeżeli chodzi, wiecie, o opis diabła w Biblii, jest ich niewiele. Bardzo dobrze, dlatego że nie wymaga on zbyt wiele uwagi, ale za każdym razem, kiedy jest on opisany, jest opisany jako kłamca, jest opisany jako zbrodniarz, jest opisany jako ten, któremu zależy na tym, żeby nas zniszczyć, ale również jest opisany jako ten, który jest pokonany. Jako ten, który jest zniszczony, którego końcem jest piekło i jezioro ogniste. To jest koniec szatana. Ale wiecie, jest bardzo ciekawy jeden z opisów szatana, który możemy znaleźć w Ezechielu 28. Idźmy sobie do Ezechiela 28:13. Jest napisane tak. Byłeś w Edomie, w Edenie, w ogrodzie Bożym. Okryciem twoim były wszelkie drogie kamienie. Karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i oneks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Czy widzimy, w jaki sposób on jest tutaj opisany? Nie dość, że był piękny, to bibliści niektórzy interpretują ten werset w ten sposób, że jego zadaniem było oddawanie chwały Bogu. I zobaczcie, w jaki sposób szatan próbuje zwieść naród. Zwieść nie tylko nasz naród, ale w zasadzie zwieść młodzież. Ja słuchajcie, jako młody człowiek, zanim się na nowo narodziłem, słuchałem różnego rodzaju muzyki. I kiedy teraz cofam się pamięcią do treści tej muzyki, być może forma była piękna. Szatan nigdy nie przyjdzie jako, słuchajcie, jako w swojej prawdziwej postaci, tylko jako anioł światłości. Może forma była piękna, ale treść była straszna. Ja nie wiem, czy pamiętacie z Polski, była popularna taka grupa poezji śpiewanej Stare Dobre Małżeństwo. Prawda? Pamiętacie to? Niby nic wielkiego, prawda? Niby nic wielkiego. A to były po prostu pieśni o depresji i samobójstwie, słuchajcie. To jest coś niesamowitego. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy. Dopiero po nowonarodzeniu ja zaczynam tego słuchać. Mówi, aż mi się wierzyć nie chce, że nie byłem w stanie, słuchajcie, nawet tego słuchać, bo mnie to w jakiś taki dołek emocjonalny wpędzało. Musiałem to po prostu odrzucić. To już nie było do słuchania. Wiecie, ja wierzę, że szatan wie, że w ten sposób może zwodzić naród. Wiecie, jeżeli chodzi w ogóle o poezję, jeżeli chodzi o muzykę. Ja na przykład poezji nie rozumiem, bo przyznam się szczerze. Ja pamiętacie, jak w Polsce byliśmy w szkole i pani z polskiego wyciągała jakiś wiersz i czytała ten wiersz i pytała, co poeta chce powiedzieć przez to, co mówi w tym wierszu. Nie? Ja mówię, jejko, kochany, co? Nie wiem, co on mówi, nie mam pojęcia. Nie? Ale ponieważ chciałem dobrą ocenę dostać, tak jak padło do mnie pytanie, to wymyślałem sobie coś najbardziej bzdurnego, co mi do głowy przyszło. I zazwyczaj piątkę dostawałem. Także, wiecie, poezja jakaś nigdy dla mnie nie miała sensu. Czyli dawałem odpowiedź, która nie miała sensu i to było dobrze. Także nie wiem, może jakoś tak to z tego wybrnąłem. Ale są ludzie, którzy rozumieją poezję. I ja wierzę, że dla tych że poezja jest ważna. Ja na przykład lubię suchą informację, ale są tacy, do których poezja dużo, dużo lepiej przemawia. Dlatego, że poezja jest językiem serca. Jest językiem emocji i ona oddziałowuje na emocji. Zobaczcie, każda piosenka, jaką posłuchacie, rymuje się, to jest poezja. Każdy prawie to jest utwór poetycki. To się rymuje, to ładnie brzmi, łatwo wchodzi w głowę, łatwo zapamiętać. Zobaczcie nawet tutaj w Kanadzie, w jaki sposób rząd kanadyjski używa poezji i muzyki, żeby robić sobie Kanadyjczyków ze wszystkich. Ja nie wiem, czy wychodziliście tutaj do szkoły. Ja chodziłem do szkoły. Jak się przychodzi w Kanadzie do szkoły, to co? Wszyscy stają na baczność i co? Grają hymn. I grają hymn. I śpiewają hymn. I to, słuchajcie, w tych dzieciach już od najmłodszych lat. Nasze państwo dobrze wie o tym, że od najmłodszych lat ten hymn sprawia, że w nich rodzi się taka tożsamość narodowa. Czyli hymn jest swego rodzaju narzędziem propagandowym wręcz, można by powiedzieć, prawda? Tak samo, słuchajcie, na przykład nasze dzieci chodzą do polskiej szkoły, nie? W soboty, strasznie nie lubią tam chodzić, ale chodzą. I czasami są, słuchajcie, jakieś imprezy organizowane, gdzie wiecie, rodzice przychodzą, te dzieci robią jakieś przedstawienie, nie? Czy to Dzień Niepodległości, czy cokolwiek to może być. I kiedy idziemy na takie przedstawienie na przykład, to wstają wszyscy ludzie, na początku śpiewany jest hymn kanadyjski, potem jest śpiewany hymn polski. No to słuchajcie, wśród Polaków to się łza w oku kręci po prostu. To jest coś, co w potężny, emocjonalny sposób wpływa na człowieka. Naprawdę muzyka i poezja ma wielkie przesłanie. Zobaczcie, kiedy spojrzymy na historię nawet naszego narodu, zobaczcie, pamiętacie coś takiego, że za carskiej Rosji, kiedy Polska była pod niewolą carską, była cenzura. Nie można było sobie opublikować jakiegoś wierszyka, który każdy chciał. Nie wolno było. W czasie II wojny światowej, pamiętacie, były zakazane piosenki warszawskie? Grała orkiestra warszawska o Hitlerze jakąś piosenkę. Kiedy pojawiała się policja, to trzeba było już zmienić tekst od razu na taki, który był bardziej odpowiadający tamtejszemu reżimowi. Ja nawet, słuchajcie, pamiętam jako dziecko. To jest za czasów stanu wojennego to miało miejsce. W pierwszej klasie się nauczyłem takiego wierszego. Wiecie, jest hymn polski. Słuchajcie, i to jest, słuchajcie, wpływ poezji. Dla mnie, który nie rozumiem poezji. Pamiętam, jak jedno dziecko w szkole nauczyło mnie nowych słów do hymnu, do Mazurka Dąbrowskiego. Dziękuję bardzo. Powiem ten tekst, jest tak. Jeszcze Polska nie zginęła, póki kura w garku. Jak się kura ugotuje, zjemy po kawałku. Marsz, marsz Wałęsa, chcemy więcej mięsa. Za twoim przewodem złączym się z zachodem. Słuchajcie, śmieszny wierszyk, prawda? Śmieszny wierszyk. Do tej pory pamiętam ten wierszyk. A zobaczcie, jak wiele on w sobie zawiera treści ideologicznej. Jak wiele ten wiersz, ten głupi wierszyk, jak wiele on mówi na temat serca narodu, dlatego że ja wierzę, że to byli ludzie, którzy z serca układali te teksty. I zobaczcie, to był tekst wręcz proroczy. Wręcz proroczy, który za czasu stanu wojennego powstał. Także widzimy tutaj, jak wielki wpływ na nas, na każdego człowieka, na każdego z nas ma muzyka i ma również poezja. I tak samo szatan wie o tym, jak wielki, jak bardzo ważne w naszym życiu jest uwielbienie naszego Pana. I dlatego on będzie atakował nasze życie uwielbieniowe. Będzie atakował każdego z nas, ażebyśmy w duchu i w prawdzie nie oddawali chwały Panu. Będzie atakował prawdę, która jest w naszym życiu. Będzie atakował doktryny, czyli to, co jest głoszone z kazalnicy, czyli będzie wnosił w nasze serca zwątpienie. Będzie wnosił do naszych domów fałszywą naukę, przed którą musimy się bronić. Będzie chciał nam wykraść prawdę, która jest naszym fundamentem. Będzie również chciał okraść nasze życie duchowe. W momencie, kiedy w naszym życiu pojawi się grzech, on będzie nas oskarżał. Będzie nam przeszkadzał przed tym, żebyśmy przyszli w pokucie i w skrusze do Pana. Także widzimy, jak bardzo ważne jest uwielbienie. I wiecie, co jest ciekawe, że Słowo Boże również dużo mówi na temat tego, co się dzieje, kiedy lud Boży oddaje Bogu chwałę w duchu i w prawdzie. Może przeczytajmy sobie dwa fragmenty. To są dwa fragmenty już na zakończenie. Pierwszy z nich jest opisany w Księdze Kronik. To jest druga Księga Kronik, 20 rozdział. Druga Księga Kronik, 20 rozdział. Od pierwszego wersetu i potem od 20 do 24 jest napisane tak. A po tych wydarzeniach ruszyli Moabici, Amonici, a z nimi także niektórzy Moanici na wojnę z Jehoszafatem. Jehoszafat był królem. I przyszli posłańcy do Jehoszafata z doniesieniem: ruszyło przeciwko tobie wielkie wojsko z tamtej strony morza, z Edomu. I oto już są w Hasason Tamar, to jest En-Gedi. Wtedy Jehoszafat zląkł się i postanowił zwrócić się do Pana. Ogłosił też post w całej Judzie. Zebrali się więc Judejczycy, ażeby zwrócić się do Pana o pomoc. Również ze wszystkich miast judzkich przyszli, aby szukać Pana. Także zobaczcie, wydaje mi się, że to jest dla nas klucz. Co mamy robić w momencie, kiedy nas wróg atakuje? W momencie, kiedy pojawia się w naszym życiu niepowodzenie, w momencie, kiedy powstaje atak przeciwko nam, w momencie, kiedy nie radzimy sobie z jakąś sytuacją, zobaczcie, tutaj wszyscy, Jehoszafat, król, jak również wszyscy Judejczycy zwrócili się do Pana. I zobaczcie, w jaki sposób Bóg im dał wybawienie. Od 20 wersetu czytamy, zobaczcie. Wstawszy wcześnie rano, wyruszyli na pustynię Tekoa. A gdy wyruszyli, Jehoszafat stanął i rzekł: słuchajcie mnie, Judejczycy i mieszkańcy Jeruzalemu. Zawierzcie Panu, Bogu waszemu, a ostaniecie się. Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam. A naradziwszy się z ludem, wyznaczył śpiewaków dla Pana, którzy odziani w święte szaty mieli kroczyć przed zbrojnymi i śpiewać hymn pochwalny. Wysławiajcie Pana, albowiem na wieki trwa łaska Jego. A gdy tylko zaczęli śpiewać radosne pienia pochwalne, Pan nastawił zasadzkę na Amonitów, Moabitów i mieszkańców pogórza Seir, którzy ruszyli na Judę i zostali pobici. Amonici i Moabici wystąpili bowiem przeciwko mieszkańcom pogórza Seir, aby ich doszczętnie wytracić, a gdy wybili mieszkańców Seiru, dopomogli sobie nawzajem do zguby. Czyli zobaczcie, w momencie, kiedy lud Boży przychodzi do Boga, kiedy szuka Jego odlicza, kiedy oddaje Jemu chwałę w duchu i w prawdzie, to Bóg prowadzi za nas walkę. Nie my prowadzimy walkę, Bóg za nas prowadzi walkę. Wiecie, że tego rodzaju historia nie tylko jest opisana w Starym Testamencie? Ja nie wiem, czy pamiętacie z historii wojny husyckie? To była pierwsza połowa XV wieku. Był taki generał, miał na imię Jan Žižka. Ja nie wiem, czy wiecie, jakie są w ogóle okoliczności wojen husyckich. To było przebudzenie na Czechach i na Morawach. Wyobraźcie sobie, że 100 lat przed Lutrem na Czechach i na Morawach miało miejsce przebudzenie. Ludzie nawrócili się masowo, słuchajcie. To byli chłopi, to byli prości ludzie. Na czele tej armii stanął Jan Žižka. I podczas wielu lat, kiedy papieska armia uzbrojonych rycerzy, zakutych w zbroję, z mieczami, konnica, atakowała prostych chłopów, którzy szli na wojnę z nimi, śpiewając pieśni, nie byli w stanie ich przemóc. Nie byli w stanie ich przemóc. Tak jest z nami, bracia i siostry. Kiedy chwałę oddajemy Panu, nikt nam nie zaszkodzi. Kiedy oddajemy chwałę Panu, to On za nas wojny prowadzi. Pamiętacie historię Pawła i Sylasa? Kiedy zostali w Filipii zamknięci w więzieniu bezprawnie. Bezprawnie zostali ubiczowani i zakuci. Pamiętacie, co robili? Śpiewali pieśni Panu na chwałę. I co Pan zrobił? Pan zesłał wielkie trzęsienie ziemi. Kajdany opadły, więzienie się otworzyły. Bóg rozwiązał tą sytuację. Ja nie wiem, gdzie, bracie i siostro, znajdujesz się w dniu dzisiejszym. Ja nie wiem, z czym sobie nie radzisz w dniu dzisiejszym, ale chcę każdego z nas zachęcić, słuchajcie, abyśmy w duchu i w prawdzie oddawali Bogu chwałę. A żebyśmy się nie wstydzili oddawać Panu chwałę, żebyśmy u Niego szukali ratunku, u Niego szukali wybawienia, bo u Niego jest to wybawienie. to On jest tym, który będzie za nas walkę prowadził. On nas nie zawiedzie w sytuacji beznadziejnej, w sytuacji, gdzie nie wiemy, co dalej zrobić. Pan jest naszym ratunkiem, On jest naszym obrońcą, On jest naszą tarczą. Amen. Amen.